Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Jakie znaczenie dla Polski ma otwarty wczoraj gazociąg Baltic Pipe?
No, to kluczowe znaczenie, taka inwestycja realizowana w końcu skutecznie po tylu latach i po zaprzestaniu.
Po 20.
Po 20 latach, tak, tak. Realizacja tej inwestycji była bardzo, bardzo ważna dla nas, dla uzyskiwania polskiej niezależności energetycznej, ponieważ tą rurą, tym rurociągiem zapewniamy sobie częściowo niezależność energetyczną od kontraktów gazowych, które do tej pory mieliśmy zawarte z Rosją, a wiemy, jak Rosja zachowuje się na rynku gazowym.
Dlaczego tyle lat trwały na tym prace i w czyim interesie było to, żeby ten rurociąg nie działał?
Warto przypomnieć, że to było już drugie podejście polskiego rządu do realizacji tego rurociągu. Pamiętajmy, że były już podpisane umowy między PGNiG-iem a firmami wykonawczymi norweskimi i te kontrakty zostały rozwiązane poprzez działania rządu premiera Leszka Millera, który nie dopuszczał do tego, aby rurociąg z Norwegii do Polski powstał.
No, później słyszeliśmy również wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił, że no po co nam ten gaz norweski, skoro mamy tam gaz skądinąd i wiadomo, na czym to się skończyło. Dzisiaj gazu tak naprawdę rosyjskiego nie ma, jest wojna. Ale jeszcze o znaczeniu tego gazociągu chciałbym pana zapytać, bo politycy w Europie mówią, że to jest gazociąg bezpieczny, gazociąg, który również ma bardzo poważne znaczenie dla innych państw europejskich. Dlaczego?
Tak jest, ponieważ każdy gazociąg połączony jest z siecią transeuropejską i tym gazociągiem możemy transportować gaz, zasilając inne państwa. Możemy gaz sprzedawać na przykład na południe Europy, która też jest odcinana od gazu rosyjskiego, jak cała Unia Europejska.
Greenpeace uważa, że uruchomienie Baltic Pipe to nie powód do świętowania. Gazociąg nie zapewni nam bezpieczeństwa. No ciekawe jest to słowo, nam bezpieczeństwa, czyli nie wiem, Greenpeace'owi chyba, energetycznego i niewiele zmienia w kontekście odpowiedzi na zapotrzebowanie Polski na gaz w nadchodzącym sezonie grzewczym. Skąd taka ocena tej organizacji, która jest posądzana przez wielu ekspertów o sprzyjanie interesom rosyjskim?
Greenpeace może jest zaskoczony tym, że gazociąg został otwarty już teraz, ponieważ planowane otwarcie było na 1 stycznia 2023, a on już jest gotowy teraz. Wiemy, że nie będzie w całości napełniony, ale uważam, że to jest najlepsze miejsce, żeby pokazać tu i teraz, że posiadamy taką właśnie infrastrukturę przesyłową, którą możemy napełniać. Jesteśmy wiarygodnym partnerem dla wszystkich innych użytkowników i uczestników rynku gazowego na świecie.
A jakie będzie to miało wpływ, to otwarcie, wpływ na ceny gazu w Europie, a może i przełoży się na ceny gazu na świecie?
Ja bym jeszcze wrócił do tego, co należy zrobić, żeby właśnie to wszystko mogło potanieć, bo rozumiem, że pytanie należy zadać tak, żeby poszukiwać tej najniższej możliwej ceny.
Właśnie do tego pytania zmierzam, ale proszę.
Tak, pamiętajmy, że mamy już działający gazoport i ten gazoport świetnie działa, obniżając ceny energii gazowej. PGNiG zamówiło statki gazowe, które mogą dostarczać gaz z różnych miejsc na świecie. PGNiG ma szereg kontraktów w świetnej formule free on board, zawarte z amerykańskimi producentami gazu, więc my stajemy się niezależni dlatego, że mamy infrastrukturę. Brakuje nam jeszcze większych magazynów gazu, żeby ten gaz mógł móc w Polsce zmagazynować i brakuje nam drugiego gazoportu, na przykład pływającego gazoportu na Zatoce Gdańskiej. Jeżeli te rzeczy będą w Polsce się rozwijały tak szybko, jak normalnie planowany i zrealizowany właśnie gazociąg, jestem przekonany, że ceny gazu będą spadały, ponieważ będzie nam łatwiej magazynować i zdobywać te kontrakty.
Dobrze, tu mówimy o poważnych projektach również infrastrukturalnych, ale przy okazji otwarcia gazociągu Baltic Pipe miały wczoraj miejsce bardzo dziwne wydarzenia związane z rurociągami Nord Stream, a mianowicie eksplozje. Jak mówią już politycy z Danii, Szwecji, a również i Niemiec, chodziło, to był sabotaż. Czy nasz rurociąg Baltic Pipe jest bezpieczny? No słyszymy jeszcze o jakichś niezidentyfikowanych obiektach latających nad szelfem norweskim. To dzisiaj też już od rana mówią politycy o tym właśnie, czy Rosja może się posunąć do takich drastycznych działań, żeby jednak sparaliżować obrót gazem w Europie.
No tak naprawdę czasy bezpieczeństwa się skończyły 24 lutego tego roku i naprawdę wszystko, cała infrastruktura, wszyscy jesteśmy niestety narażeni na jakieś akty sabotażu, jakieś złe, negatywne niespodzianki i wszystko jestem sobie teraz już wyobrazić. Pamiętajmy, że nikt nie planował wojny na Ukrainie, tak? A przecież od tego się zaczęło i wojna cały czas trwa. I tutaj Rosja jest w stanie, cały czas używając narzędzi energetycznych, narzędziem energetycznym jest rurociąg i paliwo, czyli gaz, i ta infrastruktura, która istnieje bądź nie istnieje, bądź jest, udostępnia tą infrastrukturą przesył gazu i cały czas Rosja próbuje rozgrywać Europę i świat właśnie cenami energii i dostępnością.
W ostatnich dniach była jaka zniżka cen gazu i ropy naftowej, ale właśnie porozmawiamy jeszcze o wpływie gazu na ceny energii elektrycznej, bo to jest i bardzo istotna i ciekawa sprawa, o czym mało kto z naszych słuchaczy sobie zdaje sprawę. Jak kształtowana jest cena energii elektrycznej dzisiaj w Polsce, bo dzisiaj ceny energii energii elektrycznej są jakby na tapecie i mówi o tym rząd, ale zaraz przejdziemy do propozycji rządowych. Tak. Niech pan wytłumaczy, na czym to polega?
Spróbuję jak najprościej.
Racja gaz, energia elektryczna.
Ceny energii elektrycznej kształtowane są w taki sposób, aby skorelować podaż z popytem. Niestety najczęściej ostatnią, najdroższą ceną, jaka jest w wytwarzaniu w elektrowniach, to jest cena pochodząca z ofert elektrowni gazowych. Gaz jest dlatego drogi, ponieważ Rosjanie przykręcają kurek, a cała Europa próbuje gaz kupić po to, żeby zmagazynować go na zimę.
I w Europie jest wiele państw, które opierają wytwarzanie energii elektrycznej na gazie.
Dokładnie tak. Aby domknąć system elektroenergetyczny, nie w Polsce, ale na przykład w Niemczech czy we Francji, używane są elektrownie, można powiedzieć, szczytowe, które produkują energię elektryczną z gazu. I wtedy niestety trzeba za tą energię mocno, mocno przepłacać. Dlatego tutaj trzeba poszukiwać trochę innych rozwiązań.
I rozumiem, na rynku międzynarodowym również gaz jest oparta cena i my jak chcemy kupić prąd na przykład z Niemiec, no to mamy, rozumiem, ceny wyższe o wiele niż na przykład niż energii wytwarzanej w Polsce, bo nasza energia w pewnych momentach w ostatnim czasie była taniej wytwarzana niż energia na zachodzie.
Była wytwarzana taniej. Tutaj zadziałał PSE już wcześniej, natomiast najbardziej dynamiczny wzrost cen to były miesiące lipiec, sierpień, gdzie ceny były rekordowo wysokie w całej Europie. Przyczyn było wiele. Właśnie ten koszt gazu, ale brak produkcji z wiatraków i wielkie odstawienia bloków energetycznych, bloków jądrowych we Francji. I Francja i południe Europy, gdzie była bardzo wysoka temperatura powietrza, więc rzeki miały niskie stany wody i normalne elektrownie nie mogły się chłodzić. Więc to ten cały zbieg okoliczności powodował to, że energia była niedostępna na rynku i cały czas był jej deficyt, więc Polska również partycypowała w energetycznym rynku energii spotowym, wysyłając energię na zachód, najczęściej bądź na południe. Najczęściej dostajemy energię ze Szwecji. I w tym wypadku, gdy zobaczyliśmy, że ceny za bardzo galopują, ponieważ ceny na rynku spotowym przenoszą się na ceny rynku terminowego, PSE wdrożyło programy zabezpieczające, czyli zlikwidowało praktycznie możliwości dużego przesyłu za granicę, więc ceny w Polsce zaczęły spadać. I w tej chwili bardzo dużo elektrowni generuje produkcję tylko i wyłącznie na rynek polski, a nasz balans import-eksport jest praktycznie zerowy.
No dobrze, ale mamy problem z węglem. To jak to wpłynie? Czy to odbije się na nas bardzo mocno tej zimy? Czy ten węgiel, jeśli dotrze, no już dociera, to będziemy mieli spokój?
A to jeszcze jest inny problem, bo to jest problem ciepłownictwa, tak, i zabezpieczenia tego węgla. Oczywiście węgiel też jest nad wyraz drogi. Patrzymy na notowania węgla w portach ARA, to cały czas jest ponad $320.
Niech pan wyjaśni, co oznacza skrót ARA.
Porty ARA to są porty Rotterdam, Amsterdam, Antwerpia i to są największe porty, na których jest indeksowana cena węgla.
A tu przedstawiciele rządu właśnie mówią o tym, że opieranie się właśnie na tym, o czym pan powiedział przed chwilą, to jest nie do końca właściwe, bo na przykład są elektrownie w Polsce na przykład, tak, i w Niemczech, które korzystają z węgla brunatnego.
Tak, ale tu mówimy...
Czyli mamy zawyżone koszty?
O dwóch różnych produktach. Węgiel brunatny wydobywany jest zaraz koło elektrowni. bo taka jest specyfika i technologia budowania elektrowni opalanych węglem brunatnym, a węgiel twardy, kamienny może być wydobywany w każdym miejscu na świecie i przewożony na różne miejsca. Natomiast na pewno my mamy swój własny polski indeks i teraz jest pytanie, ten polski indeks węgla energetycznego jest dużo tańszy.
Ale to premier narzekał, że właśnie oparte są szacunki cenowe o te...
No to już jest matematyka i potem spojrzenie na to,
tak,
co faktycznie...
Tak, tylko my płacimy ostatecznie jako klienci.
Dokładnie tak. I teraz jest pytanie o to, jak to rozwiązać. Czy dotować Kowalskiemu rachunek, czy dotować duże inwestycje, duże koncerny po to, aby one mogły na przykład taniej oferować energię na rynku.
To jeszcze o Kowalskim, bo właśnie rząd przyjął projekt ustawy w sprawie cen prądu w 2023 roku. Mają być stawki zamrożone. Jak pan sądzi, czy to jest dobre rozwiązanie? Ja jeszcze dodam jedną kwestię, zniesienie tak zwanego obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii elektrycznej poprzez giełdę energii. To ma według przedstawicieli koalicji rządzącej zmniejszyć rachunki i może zmniejszyć rachunki podobno o 30-40%. Czy tak się stanie?
Obligo było ustanawiane po to...
Co to oznacza obligo?
Obligo giełdowe, czyli wszyscy producenci energii musieli tą energię sprzedawać na towarowej giełdzie energii, czyli na transparentnym rynku oraz wszystkie spółki obrotu albo odbiorcy dużego kalibru musieli tą energię tam kupować. Moim zdaniem to jest zły ruch, ponieważ tracimy w tym wypadku benchmark, indeks, transparentny indeks, jeśli chodzi o ceny energii.
To jaki byłby dobry ruch w takim razie? Co by pan zaproponował rządowi?
Na przykład dobrym kierunkiem już, który rozpoczęło Ministerstwo Klimatu, jest zmiana rozporządzenia systemowego, aby obniżyć ceny ofertowe na rynku bilansującym.
A co to oznacza? Bo Kowalski może tego nie rozumieć.
W wielkim skrócie. Trzeba przenieść do taryfy, na przykład do taryfy PSE,
polskich sieci elektroenergetycznych,
trzeba przenieść ceny dla tych źródeł rezerwowych. Możemy potraktować właśnie elektrownie gazowe jako najdroższe źródła i przenieść je i płacić im z taryfy. Takie narzędzia Polska ma. Przypomnę o rynku mocy, który jest opłacany, jest bardzo drogim narzędziem, natomiast działa. W zeszły piątek mieliśmy tego dowód PSE. Pierwszy raz w historii zadziałało z rynkiem mocy i jakby uratowało system, chociaż nie wymagał on specjalnej interwencji, natomiast wiemy, że to narzędzie już działa i zostało sprawdzone w boju. Więc bardzo dobrze tak się stało. Natomiast co lepiej zrobić? Wiemy, że energetyka cały czas poszukuje rozwiązań, inwestycji, bo bez inwestycji w energetyce się po prostu nie da. Więc uważam, że lepiej jest nawet dotować duże firmy energetyczne. Można nawet pójść w rynek i spytać wytwórców OZE, którzy cały czas narzekają na to, że nie mogą się przyłączyć i pewnie podejrzewam, że chętnie oddaliby część zysków za to, żeby tylko budować szybciej sieci energetyczne, które mogłyby przyłączać właśnie wytwórstwo w elektrowniach fotowoltaicznych, a może w końcu wiatrowych, ponieważ cały czas leży gdzieś na biurku premiera ustawa odległościowa.
Tak, tylko to są projekty, których nie można zrealizować tak na przytknięcie palcem.
W energetyce żadnych projektów nie
żadnych projektów, nie jest, dokładnie tak. Się nie energetyka to polityka i jeszcze polityka, tyle że już teraz ta europejska, ale oczywiście powiązana z nami. System emisji CO2. Polska apeluje o zniesienie, zawieszenie tego systemu, milczenie ze strony Unii Europejskiej. No wręcz Frans Timmermans, odpowiedzialny za zieloną rewolucję, kiedyś stwierdził, że te ceny za tonę emisji muszą iść do ponad 100, chyba nawet już euro, żeby kompletnie zlikwidować wręcz, jak mówią jego krytycy, energetykę węglową. Tymczasem Niemcy znowu stawiają na węgiel. System tona emisji emisja jednej tony wynosiła 2 dni temu 70 euro. Czy Unia Europejska naprawdę nie chce przyjąć polskiej propozycji, żeby ten system zawiesić, o którym mówi się, że jest systemem spekulacyjnym, wręcz rosyjskie podmioty na tym jeszcze zarabiają. No skąd jest ta niechęć? Czy to jest normalne zachowanie ekspertów? No przecież tam są eksperci podobno, od energetyki również w Komisji Europejskiej.
Pewnie są, natomiast tutaj ewidentnie handel powietrzem, tak naprawdę.
No, to no jest właśnie, świetny, handel powietrzem jest taki
świetny sposób na zarabianie pieniędzy. Niestety dopuszczono inwestorów finansowych na rynek uprawnień CO2 i to oni wykorzystują nadwyżkę pieniędzy posiadanych w portfelach i inwestują w ten sposób i stworzą się wtedy narzędzia spekulacyjne. Natomiast no, widać, że tendencja jest zniżkowa. Na tą chwilę już uprawnienia kosztują 66 euro i miejmy nadzieję, że pójdą w dobrym kierunku wraz z napełnianiem się zbiorników gazowych w Europie.
Jeszcze takie pytanie do pana. Czy pan sądzi, że Unią Europejską rządzą ludzie zaburzeni? Obłędna polityka klimatyczna doprowadziła Europę do kryzysu energetycznego. Tak twierdzą fachowcy z norweskiego think tanku Rystad Energy. I no, są wśród nich fachowcy i tak twierdzą. Nie patrzą na wojnę na Ukrainie, nie patrzą na to, co wyczynia Rosja, tyle, że patrzą na te założenia polityki klimatycznej, no, gdzie widzimy, że kiedy nie ma paliw kopalnych, szczególnie z Rosji, która chciała razem z Niemcami, wygląda na to, stworzyć monopol na tak zwaną zieloną transformację energetyczną za pomocą gazu. No, widać, że te wiatraki, fotowoltaika, one sobie w ogóle nie mogą z tym poradzić i sobie po prostu nie poradzą, jeśli nie będzie takich źródeł jak elektrownie węglowe, czy gazowe, czy w ogóle gaz.
Przypomina sobie naszą rozmowę, jedną z poprzednich, gdzie rozmawialiśmy właśnie o
Fit for 55,
tak? Ja powiedziałem, że to nie wejdzie w życie i dalej jestem przekonany, że to nie wejdzie w życie w takiej formie, bo Timmermans się z tego wycofywał. Czy oni...
Jeden krok w tył, a później być może będą dwa, trzy kroki do przodu.
Oczywiście, to są politycy, cwane lisy, mają swoją niestety ideologię, bo to już nie jest polityka, to już jest zielona ideologia. No i niestety... Tam jest, moim zdaniem, jest tylko jeden kierunek, tak, który oni wyznaczają w swoich głowach, ale nikt nie patrzy na to, żeby uwspólnić te cele, które oni chcą, żeby...
Ale dla nich te cele chyba są nieistotne, bo jakby mamy tam takie wyłączenia, że zwykły człowiek nie będzie mógł jeździć samochodem i nie będzie produkcji samochodów spalinowych, ale miliarder będzie mógł jeździć drogą marką, która dzisiaj, nie wiem, samochód kosztuje 1-3 miliony złotych.
Tak, ale...
Będzie to na benzynę bądź ropę.
Jasne, ale na szczęście do taksonomii europejskiej udało się włączyć elektrownie jądrowe i wiemy, że jeżeli byśmy chcieli w Polsce, może mam nadzieję, że będziemy inwestować energetykę jądrową, to wtedy ta taksonomia nam pomoże i nie będziemy płacić
za dużo żadnych kar. Jak będzie wyglądała ta nadchodząca zima? Będzie możemy spodziewać się tańszego prądu, tańszej ropy, tańszego gazu, czy nie?
Nie, tutaj nie ma dobrej odpowiedzi. Tutaj raczej bym był cały czas negatywny, natomiast są pewne przesłanki mówiące ku temu, że regulacje, które wprowadza w tej chwili rząd i to rozporządzenie systemowe Ministerstwa Klimatu, one spowodują delikatny spadek, jeśli chodzi o ceny energii. Na pewno nie wrócimy do cen sprzed wojny. Nie ma takiej możliwości.
Eksperci w państwach zachodu mówią, że no, Europa nie będzie marzła. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.